pierwotnym założeniu tego odcinka chciałem zrobić wam na początku krótką notkę biograficzną, aczkolwiek jeśli kliknęliście w ten odcinek, żeby go sobie odtworzyć, to prawdopodobnie kojarzycie nazwisko, które jest w nim zawarte. Jeśli nie, to Patryk z Maciejem też pokrótce nakreślają, kim jest owa postać, czym się zajmuje. No i jak wpłynęła na świat magii, bo jest to mocny odcinek, który burzy kilka magicznych przekonań i utartych wyobrażeń na temat pewnych rzeczy. No jest to zdecydowanie, ja wiem, że nadużywaliśmy w przeszłości tego słowa, ale w pewnym sensie odcinek kontrowersyjny. Niemniej jednak zapraszam serdecznie do odsłuchu tego odcinka, bo naprawdę jest on dość interesujący. I troszeczkę trzęsie fundamentami magicznego, czy też mentalistycznego świata. Ja nazywam się Jędrzej Waberski, a wysłuchacie internetowego magicznego podcastu.
Dzień dobry, witamy was w kolejnym odcinku internetowego magicznego podcastu. Wita się z wami
Król Maciej
oraz Król Patryk, czyli praktycznie standardowo.
Tak, to jest skład, do którego zdążyliście już przywyknąć i mam nadzieję, że jeżeli nie pokochać, to choć trochę polubić.
Ewentualnie.
Akceptować?
Właśnie to chciałem powiedzieć, ewentualnie chłodno akceptować.
Chłodna akceptacja jest tym, co nam wystarczy.
Dokładnie tak. Macieju. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać?
Ha, mam do ciebie zagadkę. Bo będziemy rozmawiać o znanym i lubianym miłośniku papużek, który urodził się w 71 roku.
1800? 900?
1900.
Okay, nie, po prostu 71. Nie pamięta jeszcze Cesarstwa Rzymskiego.
Nie, on nie płakał, że w Addale palą Rzym.
A szkoda.
Więc jak myślisz, kto jest znanym i kochanym fanatykiem papużek? Podpowiem ci.
Znam pana, który lubi papużki.
To podpowiem ci jeszcze, że jest również malarzem.
A to już go nie znam. On nie jest malarzem.
Jest jeszcze komikiem.
To tym bardziej. Chodziło mi o tego pana, który opiekuje się papugami w zoo.
I jest jeszcze fumflem pana Dawkinsa, tego samolubnego genu.
On jeszcze żyje, Dawkins?
Nie wiem, ale wydaje mi się, że jeszcze żyje.
On chyba zawsze żyje.
Tak. Jest aktywistą sceptycznym.
Randy?
Nie. Jest wyższy od Randy'ego. Choć są pewne rzeczy, które go z Randy łączą. Ale okay. Nie pójdę tą drogą. I nie chodzi o zarost. Chociaż fryzjera mają takiego samego.
Okej.
Okay. I zaczął występować w 92 roku.
Dobry rocznik.
A przełom osiągnął w roku 2000, kiedy mu się udało wyemitować pierwszy special, znaczy serial telewizyjny z BBC, Mind Control.
I Foli Moc?
Tape Record. I jest również magikiem i mentalistą, chociaż sam o sobie mówi, że jest iluzjonistą psychologicznym, który wykorzystuje magię, sugestie, psychologię, odwrócenie uwagi oraz umiejętności sceniczne, by osiągać swoje nadnaturalne umiejętności. Czy wiesz, o kim mowa?
Wiem. I przekażę to za pomocą mentalistycznych zdolności telepatii.
No, masz rację.
Ha, wiedziałem.
Jędrzej, wrzuć tam taki dźwięk fal rozchodzących się.
Albo świerszczy.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o Derenie Brownie i temat będzie wyjątkowo kontrowersyjny.
W ogóle zastanawia mnie, skoro w tytule odcinka jest już o Derenie Brownie, to czy ten wstęp był taki zabawny?
Nie, on zupełnie nie był zabawny, ale on dał czas naszym słuchaczom na to, żeby zeszli z tym psem na spacer, zawiązali sznurówki i się przygotowali do pełnej kontrowersji rozmowy dwóch typów, którzy są mało kontrowersyjni.
Okej, więc jak już wiemy, że będziemy mówili o Derenie Brownie, to mówmy o Derenie Brownie.
Tak, jeszcze taki mały tytułem wstępu. Temat tego odcinka ty zwerbalizowałeś po raz pierwszy.
Tak, bo Deren Brown dosyć mocnymi falami przetoczył się przez środowisko iluzjonistów i mentalistów, bądź ludzi, którzy mentalistami chcą być, bądź nawet ludzi, którzy nie do końca ogarniają, czym jest mentalizm.
No tak, zdefiniował tą dziedzinę.
Tak, zdefiniował ją sam nie do końca będąc mentalistą. I tak słuchałem, patrzyłem, czytałem, ogólnie rzecz biorąc wchłaniałem wszystko to, co te środowiska z siebie wydają na temat Derena Browna i doszedłem do wniosku, że Derren Brown, bardzo możliwe, że jest najgorszym, co przytrafiło się temu środowisku.
Gdy powiedziałeś mi tą tezę, to stwierdziłem, co? A po chwili stwierdziłem, masz rację.
Teza może brzmi dosyć radykalnie i kontrowersyjnie.
Tak, ale przypominamy, w jednym z odcinków z Jędrzejem rozmawialiśmy o to, co różni mentalizm od magii mentalnej i tam już posłużyliśmy się kontrowersyjną tezą, że David Blaine jest bardziej mentalistą niż Derren Brown.
A na pierwszy rzut oka dobrze wiemy, że prawie nikt się z tym nie zgodzi.
Tak, a tutaj mamy jeszcze bardziej radykalną tezę, bo rzeczywiście spróbujemy przekonać cię, słuchaczu, że Derren Brown jest najgorszym, co mogło przydarzyć się mentalizmowi w naszych czasach i jak uchronić się przed jego zgubnym wpływem.
A poza tym, że mentalizm w przyszłości miałby się lepiej, gdyby Derren Brown nie stał się tak popularny, jak właśnie się stał.
Tak, znaczy z całą pewnością nie miałby się lepiej, gdyby Derren Brown nie istniał, bo jego istnienie jest ważne dla mentalizmu, ale jego straszliwa popularność, a zresztą, nie przedłużajmy, przejdźmy już do konkretów.
Jakie mamy konkrety?
Czy zgodzisz się ze mną, Patryku, że Derren Brown odcisnął ogromny wpływ na innych iluzjonistów?
Zdecydowanie. Tak, bardzo. Derren Brown przez swoją popularność w telewizji, jego speciali, a potem jego show teatralnych, które zostały przeniesione na medium telewizyjne i internetowe, jeśli chodzi o streaming, bo niektóre z jego spektakli pojawiły się też na Netflixie, to Derren Brown jest jednym z najpopularniejszych wykonawców tej dziedziny obecnie.
Tak, i jeżeli byśmy zapytali początkującego, aspirującego mentalistę, który sobie kupił jakiś kurs mentalizmu albo kupił jedną książkę, no generalnie kogoś, kto zobaczył kilka filmików na YouTubie i chciałby być mentalistą jak Sherlock Holmes, to raczej wymieni on jako iluzjonistę Derrena Browna, nie wymieni Paula Harrisa, nie wymieni Webera, nie wymieni Vernona, nie wymieni Marlowe. Dlaczego?
Dlaczego ich nie wymieni? Bo oni nie są tak szeroko dostępni. Oni nie przeprowadzili takiej gigantycznej ofensywy w dostępnych dla szerokiej publiczności mediach.
Tak, są oddaleni bardziej niż jeden klik.
Tak, nie jest to tak, że wychodząc na przystanek autobusowy widzimy ich twarz na reklamie. Nie jest to tak, że przewijając na Netflixie nowości pojawi nam się Paul Harris i jego dokonania.
Tak, co jest swoją drogą pewnego rodzaju paradoksem, dlatego od tego zaczęliśmy, bo wpływ takiego Vernona, Marlowe czy Harrisa na magię jest zdecydowanie większy niż Derrena Browna.
Na magię per se? Zdecydowanie.
Tak. Na wizerunek magii już nie. Ale na magię, na ten rdzeń, którym się posługujemy wszyscy, no to Vernon, Marlowe, Harris i wielu innych zajmowali się wymyślaniem rzeczy i tworzeniem magii. Derren Brown jest zbyt zajęty prezentowaniem magii, żeby ją dalej konstruować, tak?
Swoją drogą spokojnie możemy powiedzieć, że gdyby nie właśnie oni, to Derren Brown nie mógłby prezentować tej swojej magii tak, jak ją prezentuje. Bo po prostu nie miałby co prezentować.
Paul Harris jest takim bardzo jaskrawym przykładem, bo wiele osób, które siedzi w magii tak średnio płytko, że już są lekko zanurzeni, ale jeszcze nie zdali tego nura od menty, może nie zdawać sobie sprawy z tego, że współczesna magia close-upowa nie istniałaby w tej formie bez Paula Harrisa.
Tak, Paul Harris jest tym gościem, który siedział za kulisami i do jego dziwacznej głowy przychodziły pomysły, które po krótkiej ewolucji stawały się podstawami większości tego, co dzisiaj możemy wykonywać.
I Paul Harris stworzył coś, co nazwałem roboczo-magicznym pokoleniem, ale to pokolenie jest niezauważalne, bo na przykład pokolenie Derrena Browna jest bardzo widoczne. I ludzie, którzy wchodzili w magię w określonym okresie czasu, inspirują się określonymi rzeczami. I tak na przykład magicy, którzy wchodzili w magię w czasach Doga Henninga, który królował w amerykańskiej telewizji, jego wpływ był naprawdę bardzo, bardzo, bardzo widoczny. On odświeżył stare elementy iluzji, dał im popularny wówczas taki hipisowski, lekko new age'owy styl i ludzie się tym zajarali. I to tworzyło tego typu iluzjonistów.
Tak, bo musimy sobie szczerze powiedzieć, że takich pokoleń, jak jeśli powiemy pokolenie Derrena Browna, to takich pokoleń było wiele. I tak jak teraz widzimy rosnące jak grzyby po deszczu pokolenie, które właśnie wzoruje się na Derrenie i na tym wszystkim, co on zbudował, to pokolenie Paula Harrisa też powstało takie i znacie je. Bo jeśli kojarzycie Davida Blaine'a, to właśnie David Blaine jest przedstawicielem pokolenia Paula Harrisa. Znaczy, tak samo zresztą jak Eric Mead.
Tak, znaczy o ile Eric Mead jest przedstawicielem, to wydaje mi się, że David Blaine jest takim ukoronowaniem tego pokolenia.
Tak, można powiedzieć ostatnim z pokolenia Paula Harrisa.
Tak, i bo więcej raczej nie będzie. No ale ci ludzie są już dojrzałymi artystami. Ci, którzy byli słabsi, już poodpadali. Ci, którzy zostali, są, no można śmiało powiedzieć, wybitni, bo Michael Close czy Eric Mead to są naprawdę wybitne jednostki. I to pokolenie nie jest tak zauważalne jak inne pokolenia, bo ze starych pokoleń jeszcze możemy sięgnąć pamięcią, bo też można je jeszcze zauważyć, pokolenie Paula Danielsa w Wielkiej Brytanii.
Paul Daniels u nas nie był jakoś specjalnie znany nie ma się co dziwić, bo jego programy pojawiały się regularnie w telewizji brytyjskiej i nie były do nas sprowadzane i tłumaczone, ale właśnie tam, na Wyspach, odbił się on tak głęboko, że praktycznie każdy magik kojarzy go, kojarzy jego postać, kojarzy jego program, bo zrobił on tam niebagatelną popularność.
On zrobił najdłuższą w historii świata serię magicznych programów w telewizji.
O.
I leciał naprawdę, naprawdę długo i jego takie ostre poczucie humoru i traktowanie widza w taki charakterystyczny sposób ukształtowało pokolenie Paula Danielsa w Wielkiej Brytanii, co zresztą to podejście do widza widać do dzisiaj, jak obserwujemy występujących iluzjonistów brytyjskich.
Tak.
Oni są specyficzni.
W UK jest to troszkę inne niż u nas. Nie dość, że magia jest tam o wiele bardziej popularna niż w Polsce, bo wiadomo, u nas ona się troszkę inaczej rozwijała, to jest ona też specyficzna i w szerokiej publiczności ludzie kojarzą ją już w jeden konkretny sposób i Paul Daniels miał na to bardzo duży wpływ.
Paul Daniels i potem jeszcze
Wayne Dobson.
Wayne Dobson, który niestety szybko musiał przestać występować, ale...
Ale w tym czasie, który miał, tak. I tak udało mu się zostawić po sobie ślad, a mimo, że teraz nie jest w stanie on już występować, nadal tworzy magię,
tak.
I nadal pomaga innym tworzyć magię taką, która wychodzi prosto z jego umysłu.
Jego dziedzictwo dalej żyje, co więcej, dalej rośnie. On, mimo że... No, Paul Daniels już nie może, jego dziedzictwo już nie może rosnąć, bo Paul Daniels odszedł od nas. A Wayne Dobson, mimo że teoretycznie odszedł, to nie odszedł i jest dalej bardzo aktywny, jak na swoje możliwości, mimo jego choroby.
Tak, dla osób, które nie wiedzą, Wayne Dobson niestety zachorował na stwardnienie rozsiane, co, jeśli znacie tą chorobę, dosyć mocno uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie, jednak jego umysł nadal działa. I dzięki pomocy swoich współpracowników i bliskich przyjaciół jest on w stanie dalej tworzyć magię i dzielić się tym, co wymyśla, z magiczną społecznością.
Tak. Idąc dalej tematem pokoleń, w Polsce pierwszym takim zauważalnym pokoleniem magicznym, które możemy zaobserwować, to było pokolenie Copperfielda, który dotarł do Polski i zalał jak fala przypływu.
Tak, kiedy tylko otwarła się żelazna kurtyna, Copperfield zobaczył tutaj...
Podniosła się chyba. Brama może się otworzyć. To była żelazna kurtyna, nie żelazna brama.
Gdy żelazna kurtyna przestała istnieć, zniknęła niczym proch rozsypany na wietrze. David Copperfield zobaczył potencjał na wschodzie i szybciutko ruszył. A jako, że zaraz za tą kurtyną były wschodnie Niemcy, a już potem od razu Polska, to przetoczył się on przez nasz kraj niczym tornado.
I...
Takie amerykańskie tornado.
I tak samo jak w świecie muzyki Jean-Michel Jarre, jakkolwiek się to wymawia, ukształtował pokolenia, które słuchają muzyki elektronicznej i stworzył tą muzykę elektroniczną w naszej świadomości.
Choć tego nigdy nie zrozumiem, ale okej, okay, no, zostawmy to.
Zostawmy. Tak samo Copperfield był takim amerykańskim wyrobem kultury, który przyszedł do Polski, wszyscy poszli go oglądać i z tego zachwytu nad jego kunsztem, nad jego sztuką, stworzyło się pokolenie magików, które... Do dzisiaj upatruje się w Davida Copperfielda i ta jego sceniczność łamana z delikatnym, bardzo ciepłym humorem i no, styl Davida Copperfielda, jaki jest, każdy widzi.
Tak, plus dla nas, ludzi wychowanych w dosyć mocno wschodnioeuropejskim poczuciu estetyki, ten powiew świeżości z zachodu to było coś niepowtarzalnego i każdy się tym zachłysnął. I się nie dziwię, bo ileż można żyć w takim głębokim socjalizmie, choć to nie był prawdziwy socjalizm, i jeść, za przeproszeniem, gruz.
I pić ocet.
Dokładnie tak.
Tak, a szczytowym osiągnięciem pokolenia Davida Copperfielda tak naprawdę był i jest do dzisiaj Maciej Pol, który ten styl copperfieldowski przeniósł do Polski.
W Polsce, tak?
Tak, mówię o Polsce.
Okej. Okay.
Bo na zachodzie pokolenie Copperfielda wygląda troszkę inaczej niż u nas, bo oni nie żyli w oderwaniu. Na zachodzie Copperfield nie miał aż takiego wpływu na magiczną kulturę jak na przykład Doc Henning, o którym wspomnieliśmy wcześniej.
Przede wszystkim, jeśli chodzi o zachód, to tam Copperfield cały czas występuje w swoich rodzimych Stanach Zjednoczonych, ale nie podróżuje już po tych wszystkich krajach Europy Wschodniej jak niegdyś.
Tak, i przeszkodą dla tworzenia pokolenia Copperfielda dalej w Polsce jest to, że nie da się go kliknąć.
Co rozumiesz przez to, że nie da się go kliknąć?
Nie produkuje specjalów w telewizji, jego show jest obarczone zakazem nagrywania i wszyscy, którzy widzieli to show, się nim zachwycają, ale żeby zobaczyć to show, musisz wyjechać z Polski.
Tak, musisz pojawić się w Las Vegas.
Tak, więc szansa, że potencjalny mały Kaziu, oglądając z mamą telewizję, zobaczy magika, zajara się i po kilku latach będzie dorosłym Kazimierzem, który będzie zachwycał ludzi swoją magią, jest relatywnie mała.
A dla zainteresowanych ciekawostka. Od 21 marca David Copperfield wznowił swoje pokazy w Las Vegas.
Hurray!
Więc jakimś cudem jesteście w stanie znaleźć się tam, to można iść i zobaczyć jego spektakl.
A jeżeli nie możesz tam znaleźć, to możesz cieszyć się nadzieją, że skoro on występuje i ty wkrótce będziesz występował.
Lub twój ulubiony magik będzie występował.
Czyli Patryk.
Nie, zdecydowanie nie.
Dobra, wracając.
Ja już nigdy nie będę występował.
I teraz wchodzimy w pokolenia, które... Ten okres tworzenia się tych pokoleń był dosyć krótki i się wszystko przyspieszyło przez dostęp do informacji, dostęp do internetu, bo pojawiło się pokolenie Chrisa Angela.
Tak, on też odbił się echem dzięki swoim programom w telewizji i swojemu rockowemu podejściu do estetyki magii.
Tak, Chris Angel był bardzo edgy, był bardzo taki metalowy w rozumieniu amerykańskim i był głośny, wszystko wybuchało i ten styl dotarł do Polski, jego programy były w Polsce i ukształtowały pokolenie iluzjonistów Chrisa Angela.
To jego poczucie estetyki było na granicy kiczu, ale dzięki temu było w stanie zdobyć sobie zarówno hejterów, jak i zwolenników.
Tak, mniej więcej w tym samym czasie zaczęło się tworzyć pokolenie Davida Blaine'a, ludzi, którzy podchodzili do ludzi na ulicy Street Magic, cały ruch, mieliśmy o tym podcast, polecam serdecznie, ale to pokolenie dalej gdzieś tam się tworzy, bo ludzie dalej się interesują Davidem Blaine'em, bo on dalej, te jego programy są emitowane, są do zobaczenia, są na to kliknięcie.
Są na kliknięcie, choć wydaje mi się, że David Blaine nie idzie już w tą stronę, patrząc szczególnie na jego ostatni program, kiedy to leciał na balonach w niebo.
Tak.
Ciekawy pomysł, aczkolwiek odszedł już bardzo daleko od tego, co robił początkowo, tej magii ulicznej i tych jego wpływów Paula Harrisa, o którym już wspominaliśmy.
Tak, i to na przykład uważam, że David Blaine robi lepiej dla magii niż Derren Brown, o czym będziemy za chwilę mówić, bo wpływ Davida Blaine'a na magię nie jest aż tak mocarny, bo David Blaine cały czas szuka nowych rozwiązań. I też Derren Brown też szuka nowych rozwiązań. Ja osobiście bardziej wolę Derrena Browna niż Davida Blaine'a, jak miał się zadeklarować tak ostatecznie. Ale ja pochodzę z pokolenia Derrena Browna, które powstało mniej więcej wtedy, kiedy Derren Brown, Chris Angel i David Blaine, oni wszyscy pojawiali się mniej więcej w tym samym momencie. I mi bliżej było do Derrena Browna i też patrzę na niego z taką wielką estymą przez to, bo jestem częścią tego pokolenia, więc to, o czym będziemy mówić, będzie troszeczkę moim takim wyznaniem grzechów.
Z mojej strony jest bardzo podobnie, bo Derren Brown jest drugim magikiem, którego widziałem w telewizji. Nie mówię o Copperfieldzie, którego widziałem jako dziecko, bo to się nie liczy. Pierwszym tym magikiem, którego widziałem i który też ukształtował moje podejście do magii, był R. Paul Wilson, który występował ze swoim takim małym elementem magicznym w programie Real Hustle i tam właśnie po raz pierwszy się z tym spotkałem. I wydaje mi się, że jak teraz o tym myślę, to wydaje mi się, że to dosyć mocno ukształtowało moje podejście do magii.
Tak. Z całą pewnością mogę się z tym zgodzić, bo również chyba nawet razem to oglądaliśmy.
Chyba tak.
A w końcu trochę się znamy.
Tak to niestety jest z rodziną.
Tak. Ale na zdjęciach nie wychodzimy dobrze razem.
Osobno też nie wychodzimy dobrze.
W sumie nie ma ratunku. No, ale ten właśnie, te pokolenia były i one się tworzyły. One odciskały wpływ na naszej przyszłości artystycznej. I potem na koniec jeszcze pojawiło się ostatnie pokolenie, z tego co ja rozumiem, choć teraz się pojawiło jeszcze kolejne Shima Lima, ale tego już nie będę definiował, pojawiło się pokolenie Dynamo, czyli bardzo flashy stuff, bardzo takie wizualne rzeczy.
Tak, i często była to magia typowo tworzona pod telewizję.
Tak.
I dlatego wydaje mi się, że powinniśmy jednak powiedzieć o Shima Limie.
Okej, to zostajemy jeszcze na chwilę przy Dynamo, bo pokolenie Dynamo ja na nich patrzę już na to pokolenie, bo to jest młodsze pokolenie w magii, więc na nich patrzę jak taki boomer patrzy na zoomera, jeżeli jesteś na bieżąco z nowymi określeniami.
Nie, w tej kwestii to jestem chyba starszy od ciebie i nie ogarniam.
Bo pokolenie Dynamo to są ludzie, którzy lubią bardzo wizualną magię, odartą z całej tej takiej metafizyki i sensu. Takiej, no moim zdaniem są, to robią magię odartą z magii. Po prostu pokazują ciekawe rzeczy.
Tak, zgadzam się. Ciekawe rzeczy, niemożliwe rzeczy i mocno wizualne. I właśnie dlatego uważam, że przedstawicielem pokolenia Dynamo jest Shin Lim i Eric Chen i jeszcze wielu, wielu, naprawdę wielu magików.
No Dynamo jeszcze, z pokolenia Dynamo jeszcze Troja możemy znaleźć z tych takich bardziej znanych ludzi, który poniósł spektakularną klęskę w mediach.
Wyjdę tutaj z daleko idącym wnioskiem.
Ohoho!
Ale wydaje mi się, że nawet ludzie tacy jak Rick Lux, Justin Flom, czy ukochany przez nas bardzo Julius Dine, są pod wpływem pokolenia Dynamo.
No w sumie Dynamo złamał wiele zasad, ustanowił wiele precedensów a propos tworzenia magii i te fałszywe pranki rzeczywiście mogą być budowane na jego twórczości.
Tak, bo wcześniej magia w telewizji bazowała na zaufaniu. Widz ufał wykonawcy, a wykonawca ufał widzowi, że ten wierzy, że wszystko, co wykonuje, gdyby był w tym samym miejscu, co on, widziałby to dokładnie tak samo, jak widzi to kamera.
I co więcej, wszyscy wymienieni przez nas wcześniej twórcy, którzy pojawiali się w mediach, dbali o to, żeby to zaufanie nie było bezpodstawne, żeby nie było bez pokrycia.
Tak, i Dynamo, jako pierwszy taki duży, zniszczył to zaufanie.
Powiedział, screw that.
Tak. Efekt był dla niego o wiele ważniejszy niż zaufanie widza i to, żeby widz mógł być pewny, że na żywo zobaczyłby to tak samo. I na bazie tego ci kolejni magicy, o których przed chwilą mówiliśmy, zaczęli budować swoje pokazy i swoje speciale, swoje występy w internecie, bo powoli telewizja przestała być taka ważna i teraz większość tego znajdziemy w internecie. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie pokolenie Dynamo.
Trochę tak, a trochę się z tobą nie zgodzę i tutaj twoja teza jest chyba zbyt daleko idąca, wydaje mi się.
Bardzo możliwe.
Bo Chris Angel po drugim sezonie też zaczął robić takie rzeczy, a to było znacznie wcześniej przed Dynamo. Trzeba by to skwerendować. A, jest taki czasownik skwerendować?
Teraz już jest.
Hey.
Pamiętajcie, język to narzędzie.
Baw się nim, pracuj, korzystaj. Bo Chris Angel pod koniec swojej kariery telewizyjnej był symbolem fejku, tak ostatecznie. Tak naprawdę ostatecznie.
A potem przerzucił się na magię na żywo i podobno zaczął robić to naprawdę dobrze.
Tak, bo on w głębi duszy jest bardzo utalentowanym iluzjonistą, ale jego pierwsze speciale, bardzo wam je polecam te seriale, bo on tam nie ma fejku. On miał dobrego mentora, miał Thompsoniego za sobą i to są naprawdę dobre zrobione programy, które mają sens. To go trochę różni od Dynamo, dlatego to jest zupełnie inne pokolenie, zupełnie inna estetyka, zupełnie inny wpływ, ale potem rzeczywiście zaczął robić to, co naszym zdaniem, myślę, że się zgodzisz, definiuje Dynamo, czyli no, screw that.
Tak, trochę tak. Ale odeszliśmy daleko od naszego pierwotnego tematu.
Tak, ale nie bezpodstawnie. Bo widzicie, te pokolenia, mimo że Dynamo jest młodszym pokoleniem, magicy, którzy inspirują się Dynamo, są młodsi w magii niż ci, którzy inspirują się Derrenem Brownem, to wpływ Derrena Browna do dzisiaj jest kolosalny.
I nie przestaje, bo Derren Brown cały czas działa. Pojawia się wszędzie w internecie, w różnych podcastach. Zapraszałem go do wywiadów. Teraz nawet sam rozpoczął własny podcast.
Karmi papuszki.
Karmi papuszki.
Maluje aktorów.
I nie tylko. Muzyków również.
Pisze książki.
Został stoikiem.
Tak. Ogoli włosy.
Albo mu wypadły. Nie, ja uważam, że po prostu chodzi do tego samego fryzjera, co my.
Tak jest. I do tego samego, co Eugene Berger.
Dokładnie. Nie, chyba Eugene Berger już nie. W każdym razie.
Zostawmy. No, więc pokolenie Derrena Browna nie jest tak łatwe do odrysowania w czasie. Bo to nie było tak bum i pojawił się ktoś inny, co Derren Brown dalej istnieje w świadomości i dalej jest duży i dalej ma ogromny wpływ.
Tak, Derren Brown, tak jak powiedziałeś na początku, miał swój pierwszy wielki break w roku 2000.
Tak.
I dzisiaj, w roku 2021, po 21 latach, on nadal nie hamuje.
Tak. Swoją drogą jest tu taka mała rada dla ciebie, drogi kolego iluzjonisto. Derren Brown przez 8 lat czekał, aż cokolwiek osiągnie, będąc już talentowanym iluzjonistą.
Tak, będąc już wykształconym dosyć mocno i on cierpliwie pracował i występował.
I przyjaźniąc się z naprawdę dużymi nazwiskami, bo od bardzo dawna wcześniej już był przyjacielem Tellera, listy do siebie pisali. Jego kunszt związany z kartami, bo głównie kartami się posługiwał i mentalizmem, to docenił Jerry Sadowitz, który jest strasznym ortodoksem karcianym. I Jerry Sadowitz był osobą, która przedstawiła go wewnętrznym kręgom magików.
Jerry Sadowitz w ogóle jest straszny.
Ja z Jerry Sadowitzem bał się rozmawiać.
Ja również.
Więc porozmawiamy sobie o tym, jak wygląda wpływ Derena Browna, jak możemy go zidentyfikować, jak możemy zobaczyć, że ktoś jest chory na brownizm. Najważniejszą rzeczą, którą Derren Brown zrobił, jestem przekonany na 100%, niecelowo, jest to, że mentalizm jest prezentowany jako wyższość intelektualna.
W ogóle tutaj poruszamy bardzo ciekawy temat, bo jeśli udało ci się przesłuchać odcinka o mentalizmie i magii mentalnej, to możesz się zastanawiać, czy Derren Brown w ogóle jest mentalistą.
On sam o sobie nie mówi za bardzo jako mentaliście, on sobie mówi jako iluzjoniście psychologicznym, on sobie trochę inaczej się definiuje, tak?
A mimo wszystko to, co prezentuje, jest powszechnie przyjmowane jako mentalizm i on wśród magików jest przyjmowany jako autorytet właśnie w dziedzinie mentalizmu.
I większość z tych magików nie przeczytała jego książek Pure Effects i Absolute Magic, które przedstawiają go jednoznacznie jako magika.
Tak, ale przyjmijmy już, że Derren Brown przedstawia ten swój mentalizm, tak?
Tak, no zostańmy w tej bańce na moment, będzie prościej rozmawiać, tak, niż to debunkować za każdym razem.
Dokładnie. I ten mentalizm, on rzeczywiście przedstawia jako pewien rodzaj wyższości intelektualnej, rozwoju mózgu i specjalnych umiejętności.
Tak, bo jeżeli Derren Brown mówił w latach 2000, kiedy NLP było bardzo interesującą rzeczą i bardzo niezbadaną i całkowicie niezdeptaną jeszcze, bo
to były dobre czasy.
To i mówił, że ma dostęp do najnowszych narzędzi NLP i korzysta z nich, to automatycznie stawiało go wyżej ponad ludzi. Ludzie patrzyli na niego troszeczkę w górę, bo każdy mógł sobie kupić dostęp do tych narzędzi NLP. Wielu trenerów z tego korzystało.
I zarabiał na tym ładne pieniążek.
Nawet w Polsce niektórzy trenerzy NLP, którzy do dzisiaj są bardzo popularnymi doktorami psychologii, pozdrawiamy, panie Mateuszu, mieli szkolenie, w którym uczyli ludzi odtwarzać cuda Derena Browna, co był absolutnym bullshitem i absolutną brednią, ale korzystali na tym, więc
hej, pieniądz nie śmierdzi.
Pieniądz nie śmierdzi. Każdy mógł zapłacić ciężkie pieniądze, bo te szkolenia zawsze były bardzo drogie i sobie to zdobyć te umiejętności, tak można było myśleć, więc Derren Brown już zdobył te umiejętności, miał do nich dostęp wcześniej. I Derren Brown prezentował to z poziomu autorytetu. Ja wiem dużo więcej niż ty, mam dostęp do czwartej gęstości, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli.
Ale jednak było to wszystko na wyciągnięcie ręki. Wystarczyło przyłożyć się, włożyć pracę i mogłeś być taki sam jak Derren Brown.
Tak, ale ludziom się tego nie chciało robić i woleli patrzeć i tworzyć ten obraz Derrena Browna w swoich głowach jako kogoś lepszego.
Tak, ale oczywiście to nie wyglądało tak, że wystarczyło przyłożyć się, pójść na takie szkolenie i się umiało to samo co Derren Brown, bo było to po prostu tak prezentowane.
Tak, oczywiście. I Derren Brown stworzył sobie taką mocną postać. Osoby, które do tego stopnia mocną postać, do tego stopnia mocną postać w popkulturze, że kiedy Sherlock Holmes w serialu potrzebował upozorować własną śmierć, wykorzystał Derena Browna jako hipnotyzera, żeby zahipnotyzował Watsona. Derren Brown stał się do tego stopnia mocnym memem jako osoby o władzy nad psychikami i umysłami ludzi. I co? I magicy obserwując to, biorą tylko tą postać, nie biorą tego tła, nie biorą tego zrozumienia, skąd to się wzięło, i po prostu kopiują tą postać, tę taką wyższość intelektualną prezentują na scenie.
Ja bym to porównał trochę do zobaczenia obrazka, który nam się podoba, przyłożenia kartki i odrysowania tego, co nam się lekko przez nią przebije i powiedzeniu, o, jestem dobrym artystą.
No, można tak powiedzieć. Tylko, że Derren Brown miał wszelkie prawo i kontekst, żeby tak prezentować swoją postać, a wielu z początkujących iluzjonistów nie powinno iść tą drogą.
Tym bardziej, że Derren Brown nie pojawił się znikąd. Tak. Ta jego poczucie estetyki, bazowanie na tym NLP i wyższości intelektualnej, jak to nazwaliśmy, też nie pojawiło się w próżni.
Tak, on to jest część jego osobowości. To są jego zainteresowania, prawdziwe zainteresowania. To jest prawdziwy on.
I to wszystko wywodziło się też z jego praktyki jako występujący normalnie iluzjonista.
Tak, no bo on katował tą restaurację kilka razy w tygodniu i podchodził do tych nieszczęsnych stolików, tak?
I nie robił tego przez pół roku.
I nie robił tego przez pół roku, tylko przez 8 lat. Polecamy wam program Derena Browna Beyond the Mischief bodajże na YouTubie, gdzie pokazuje tą restaurację.
nie wiem, w którym to było programie, ale pamiętam fragment, w którym on chodził po lokalu i opowiadał, ile lat występował tam.
Tak.
I no, jak wyglądały jego początki.
Tak, to jest wzruszająca historia, wzruszająca podróż. Ale, bo Darren Brown tak naprawdę jest bardzo ciepłą i fascynującą osobą. Jest normalnym gościem. A jego postać sceniczna jest oczywiście podkręcona i ten jego wpływ określa się w ten sposób, że wielu iluzjonistów, którzy chcą być mentalistami, czy początkujących mentalistów, myśli, że żeby być mentalistą, trzeba być jak Darren Brown, trzeba prezentować wyższość psychiczną. Co wcale nie jest konieczne.
Tak, nie jest to warunek konstytuujący to, czym powinien być pokaz, czy to iluzji, czy to mentalizmu.
No dobrze, dobrze, no, konstytuujący.
Ho, ho, ho.
Kolejnym takim przykładem wpływu Darrena Browna jest coś znacznie bardziej bezpośredniego i łatwego do zauważenia, coś, co budzi mój uśmiech non-stop. W zasadzie wszystkie zdjęcia z sesji Darrena Browna studyjnych są masowo kopiowane przez prawie każdego iluzjonistę na świecie.
Tak, praktycznie każdy magik obecnie nadal stara się prezentować w dokładnie tych samych pozycjach, z dokładnie z tymi samymi minami, z dokładnie tymi samymi rekwizytami, w bardzo podobnym stroju, jak Darren Brown na wszystkich swoich promocyjnych zdjęciach.
Tak, i to będziemy wracać do tego zdania, bo oczywiście to nie jest tak, że Darren Brown wymyślił pozycję trzymania palca na ustach z kartą ukrytą w dłoni.
Oj nie.
To jest bardzo stara pozycja, ale on ją rozpropagował. Ja jestem przekonany na 99%, że większość iluzjonistów, która ma taką pozycję, albo z krzyżykiem ukrytym za plecami, tym znakiem kłamstwa, że nie, wcale nie, wiecie, skrzyżowane palce takie, ten,
za plecami. No ja wiem, nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą.
No wyobraźcie sobie, że krzyżujecie, mówicie, składacie przysięgę i nie chcecie, żeby ta przysięga była prawdziwa, więc chowacie ten pal, tą rękę za plecy i tam tego nie widać, ale jak ktoś zrobi zdjęcie z tyłu, to widzi. Wiecie, o co mi chodzi. No to większość iluzjonistów, która ma takie zdjęcia, nie zdaje sobie sprawy z tego, kto jeszcze ma takie zdjęcie poza Darrenem Brownem. Znaczy, kto miał przed Darrenem Brownem takie zdjęcie, bo teraz to już jest, to poszło lawinowo.
Tak, tak teraz to już, tak jak powiedzieliśmy, każdy magik takie musi mieć.
Tak, i to stało się taką pozą magika, tak jak kiedyś było zdjęcie z kartami w Springu, czyli jak karty przylatują z ręki do ręki, to Darren Brown nie miał takiego zdjęcia, ale miał karty rozrzucone do góry. I ilość magicznych zdjęć z kartami rozrzuconymi do góry jest ogromna.
Jest zbyt duża. It's too damn high!
Więc wpływ Darrena Browna możemy obserwować na zdjęciach, na materiałach promocyjnych, na sposobie przedstawiania siebie. I przede wszystkim, to jest kolejna rzecz, która moim zdaniem już jest taka... To nie była intencja Darrena Browna. Nie mam pewności co do tego, ale jestem przekonany, że mam rację. Że mentalizm jest prezentowany jako coś wyższego i lepszego niż iluzja.
Tak. Często można spotkać się z czymś takim i jestem absolutnie przekonany, że Darren Brown nie miał takiego planu, bo Darren Brown sam jest iluzjonistą.
Darren Brown kocha te cholerne karcioszki.
Tak, on naprawdę lubi magię.
Tak, i ja nawet wiem, a nawet przypuszczam w każdym bądź razie, skąd to się wzięło. Bo Darren Brown w swoich programach telewizyjnych bardzo często prezentował magiczne efekty jako wyczyny swojego super wyszkolonego umysłu, jako mentalizm, jako magię mentalną, magię psychologiczną. I bardzo często mówił, to nie jest sztuczka z kartami, to jest coś więcej. Prezentując to w ten sposób, można było odnieść wrażenie, że sztuczki z kartami, które zasadniczo on prezentował, są czymś poniżej tego, co on robi, mimo że on to robi. Nie wiem, czy nie zamotałem za bardzo.
Chyba tylko troszkę. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, że Darren Brown, chcąc podbudować to, co robi, obniżał pozycję pozostałych tak zwanych sztuczek z kartami.
Tak, i robił to niejako, wydaje mi się, niechcący, bo tak jak ustaliliśmy, on kocha te sztuczki z kartami, ale on po prostu prezentował, chciał, żeby ludzie postrzegali to jako coś innego, bo dla nas magia jest mało znana, a dla Wielkiej Brytanii tych sztuczek z kartami, książek o sztuczkach z kartami w bibliotekach ogólnodostępnych jest bardzo, bardzo dużo.
Tak, i sposób postrzegania magii, tak jak już mówiliśmy wcześniej, jest tam inny niż u nas i jest on już dosyć mocno konkretnie za Stany. I Darren Brown, jako że jest naprawdę dobrym showmanem, to wiedział, że musi podnieść stawki. On musi podbudować to, co robi, żeby ludzie zwrócili na to uwagę, a nie przeszli obok, mówiąc, o, kolejny magik, kolejna sztuczka z kartami. I właśnie to zrobił. Ale jego sukces musiał być też porażką tego, od czego chciał się zdystansować.
Tak, niejako pośrednio stworzył taki wizerunek magii jako czegoś pośredniejszego, mimo że wcale tak nie jest. I ja myślę, że jeszcze jedną rzeczą, dla której tak się stało, dla której on tak robił, jest to, że Darren jest cholernym kłamczuszkiem i on uwielbia kłamać.
Teren jest nie tylko kłamczuszkiem, ale dodatkowo sadystą.
Tak, jest też sadystą. To, jeżeli macie wątpliwości, to poglądajcie jego programy.
Jakikolwiek program.
W zasadzie jakikolwiek program. Jest naprawdę, ma w sobie serce trolla, leprekuna.
Oj tak.
I on, jestem przekonany, że sprawiało mu to przyjemność robić sztuczkę z kartami, mówiąc, to nie jest sztuczka z kartami, to jest coś więcej, i prezentować to za pomocą technik, które każdy iluzjonista o stażu dłuższym niż tydzień rozpozna jako sztuczkę z kartami. A my jako magicy, jako ludzie, którzy wyrośli w pokoleniu Derena Browna, spojrzeliśmy na to na zasadzie, musimy to prezentować jako coś lepszego niż sztuczka z kartami. Sztuczki z kartami są dla motłochu. Mentalizm jest dla istot wyższych intelektualnie. Tak naprawdę przez to staliśmy się jego widzami i zostaliśmy okłamani przez niego samego. Uwierzyliśmy w to, co on mówił, nie rozumiejąc, dlaczego tak się dzieje. I to jest taka straszna cegła na tym murze wpływu Derena Browna.
Tak, i stąd też bierze się pewna rzecz, o której Maciek opowiada często, więc drogi słuchaczu, jeśli kojarzysz to, czym on się dzieli z społecznością magiczną, to pewnie wiesz. Ale jest takie pojęcie, że mentalizm jest chorobą wieku dziecięcego.
Jestem bardzo dumny z tego zdania.
I ja się absolutnie z tym zgadzam. I stąd właśnie wywodzi się podejście, którym kiedykolwiek się spotykam, jestem w szoku, bo niektórzy uważają, że mentalizm to jest to, co jest fajne, a iluzja to jest to, co nie jest fajne. I wydaje mi się, że Derren Brown jest tutaj trochę współodpowiedzialny za to.
Troszeczkę pośrednio tak, bo mentalizm to jest odczytywanie imiona kobiety, którą kochasz, a iluzja to jest znikanie jedwabnej chusteczki w zaciśniętej pięści.
I kiedy tylko sobie to wyobrazimy, to rzeczywiście, jeśli to byłyby jedyne definicje tego, to tak, mentalizm byłby lepszy. Ale to nawet nie jest uogólnienie, nawet nie jest uproszczenie. To jest po prostu błąd logiczny.
Tak. Magia jest jak pustynia. To jest naprawdę duża kuweta.
A w kuwecie, naprawdę dużej, znajduje się naprawdę dużo piasku.
Amen. Kolejną rzeczą, po której możemy ocenić poziom wpływu Derena Browna na pokolenie iluzjonistów, jest to, że w zasadzie wszystkie jego stunty, czyli wyczyny, które wykonywał w swoich programach, jeżeli tylko nie były absurdalnie niemożliwe do wykonania dla pojedynczego artysty, zostały zagarnięte przez magików.
Tak, którzy zaczęli kopiować je z niepowtarzalną pasją.
Tak, traktować to jak sklep z cukierkami, gdzie możesz sobie wziąć cukierków ile chcesz i w sumie to nie płacisz, bo jesteś tysięcznym klientem.
Dokładnie.
Jeżeli mi nie wierzysz, to posłuchaj. No Human Blockhead, czyli to wbijanie gwoździa do nosa. Bardzo popularne się stało.
Wszędzie.
Rosyjska ruletka. No,
nie musimy o tym mówić, szczególnie, że jesteśmy Polakami i wiemy, dokąd nasz kraj to doprowadził.
Tak. Kolejne, zabawy z anestezją, czyli David Blaine też miał na to lekki wpływ, ale przekuwanie widzowi, czy ręki, czy sobie ręki, wszelkiego rodzaju igły, no, stało się to popularne. Parahipnoza, czy parapsychologia używana jako wytłumaczenie uniwersalne wszystkiego, co się dzieje, jak ta karta znalazła się na górze talii, zahipnotyzowałem ci widzu i tego nie zobaczyłeś.
No. Tak, i mimo, że Derren Brown nie wymyślił tego,
to jak wszystkiego, o czym teraz mówimy,
to on właśnie sprawił, że teraz naprawdę wielu magików korzysta z tego przy każdym wykonywanym przez siebie efekcie.
Przez moment, efekt z malowaniem obrazu do góry nogami nawet, jako wyjawienie informacji było strasznie popularne. Nawet w Polsce sporo osób się tym posługiwało.
I to nie tylko ludzie, którzy są miłośnikami malarstwa bądź rysunku.
Tak. I to, co mówiliśmy a propos tego wszystkiego, nie tylko tych stuntów, tylko całego tego rozdziału, nazwijmy to, wpływu Derena Browna, tak jak Patryk powiedział, on tego nie wymyślił. Derren Brown całkiem świadomie i bardzo słusznie stoi na ramionach gigantów.
Przede wszystkim świadomie, bo każdy z nas tworząc, i to nie tylko jeśli chodzi o magię, w każdej dziedzinie sztuki tak naprawdę, chyba że ktoś wymyślił coś zupełnie nowego, ale w większości dziedzin sztuki wszyscy stoimy na ramionach gigantów. I Derren Brown robi to zupełnie świadomie.
Czyli możemy sobie w takim razie kopiować Derrena Browna i staniemy na jego ramionach i wszystko będzie w porządku?
No właśnie nie, bo tam w tym powiedzeniu nie bez powodu jest liczba mnoga.
Tak.
Tych gigantów jest wielu, naprawdę wielu.
Tak, bo Derren Brown w każdą pozycję do zdjęcia, pomysł prezentowania tej sztuczki z kartami jako eksperymentu, jakoś czegoś więcej, czy absolutnie każdą rzecz, którą teraz wymieniliśmy, wziął od kogoś innego, zrobił gruntowny research i zrozumiał, skąd to się wzięło.
Tak, zrozumiał, przeanalizował, dopasował do siebie i poniósł ten kaganek dalej.
stworzył miks. I teraz tutaj dochodzimy do czegoś, wydawałoby się, zupełnie innej beczki, ale jednak nie. Czy wiesz, Patryku, czym jest kanibalizm marki?
Nie. Macieju, opowiesz mi?
Tak, w największym skrócie skopiowałem sobie fragment z bloga Pawła Tkaczyka, który tam bardzo mocno to pojęcie propagował. To jest kanibalizm produktów czy usług, to zjawisko, w którym produkty tej samej firmy rywalizują pomiędzy sobą o te same zasoby tych samych klientów. Co prowadzi do tego, że zżerają sami sobie ten sam rynek i wygrywa absolutnie silniejsza marka. W związku z tym, jeżeli byśmy teraz z Patrykiem chcieli sobie stworzyć swoją Coca-Colę i sprzedawać ją tak samo opakowaną, tak samo jak Coca-Colę w takiej samej cenie, to jest duża szansa, że zdechlibyśmy, zanim byśmy to wstawili na półkę do biedronki.
Jest to wysoce prawdopodobne. I magicy, którzy kopiują Derena Browna we wszystkim, w tych zdjęciach, w tym, co robią na scenie, w tym, co robią poza sceną i tak dalej, nastawiają się na dokładnie taki sam scenariusz, czyli na prawdopodobną, wysoce prawdopodobną porażkę.
Tak, bo nie tworząc swojego własnego koktajlu, swojej osobowości, swoich umiejętności, tylko kopiując Derena Browna i jego osiągnięcia, które są przecież dostępne na klik i zasadniczo możemy traktować jego pokazy jako magicy z jakąkolwiek wiedzą, jako sklep z cukierkami, które możemy sobie brać pełnymi garściami. Nikt nas nie złapie za rękę i powie, ej, zarąbałeś Derenowi Brownowi połowę show.
No może ktoś powie, ale...
Ale to będzie jakiś hejter z Teatru Złudzeń.
Dokładnie i same słowa, wiemy, nie krzywdzą tak jak powinny.
Słowa, dźwięki wyplute. To wiąże się z naszym taką przestrogą dla ciebie, słuchaczu, żebyś uświadomił sobie, bo możesz nie być spokojny na Derena Browna, ale duża szansa, że jesteś. Jeżeli nas słuchasz, jest duża szansa, że Deren Brown ma na ciebie duży wpływ.
Albo wzorujesz się na magikach, którzy pochodzą z jego pokolenia.
Tak, może tak być. Ale nawet jeśli nie, to prawdopodobnie pochodzisz z jakiegoś pokolenia. I tutaj chciałbym, żebyś się zatrzymał na moment, jeżeli spacerujesz z tym psem już dosyć długo, i zadał sobie pytanie, czy wiesz, jakie są źródła twoich inspiracji, czy wiesz, kto był inspiracją twojej inspiracji, i żebyś zastanowił się, jak możesz pogłębić research w kwestii tego, skąd się bierze twoja magia, jakie są źródła twojej postaci, twojego humoru, twoich efektów.
A źródeł tych jest naprawdę wiele. I jeśli nie wiesz, gdzie zacząć, to posłuchaj jeszcze chwilę. Pociągnij tego psa na smyczy jeszcze troszkę, mimo że on już prawdopodobnie chce wracać do domu, bo zaraz możesz usłyszeć coś, co cię zaciekawi i da ci punkt odbicia do tego researchu.
Tak, albo zasadniczo możesz też wrzucić do domu i przygotować sobie karteczkę, bo teraz będzie bardzo dużo nazwisk. Z tego względu, że jeżeli byśmy zapytali jakiegoś mentalisty o to, jakim mentalistą się inspiruje, prawdopodobnie odpowie nam...
Derren Brown.
I jeżeli zapytamy innego, opowie nam...
Derren Brown.
I gwarantuję wam, że jeżeli byśmy zebrali kolejnych 10, to oni chórkiem powiedzą...
Derren Brown.
I może gdzieś tam powiedzą, no i jeszcze trochę Keith Berry, bo też Keith Berry jest na kliknięcie. Też był duży w telewizji i też są jego programy dostępne w internecie. I to nie jest cały obraz mentalizmu. Mentalizm, zakładając, że Derren Brown robi mentalizm, wracamy do disclaimera, bo on robi iluzję psychologiczną, ale zakładając, że Derren Brown jest mentalistą.
Ostrożnie, bo teraz powiemy coś naprawdę szokującego.
Derren Brown nie jest mentalizmem.
Tak, nie jest jedynym mentalistą na świecie.
Derren Brown nie jest archetypem mentalizmu.
Co więcej, on tego nawet nie wymyślił. To nie on był pierwszym mentalistą.
Tak. Pamiętajcie o tym, że mentalistów, mimo że rozmawiając z mentalistami, bardzo często oni mówią Derren Brown, Derren Brown, Derren Brown, Derren Brown, Derren Brown, to mentalistów jest bardzo dużo.
A ci, co tak mówią, pochodzą po prostu z tego pokolenia, o którym mówimy od kawałka czasu.
I nie wykonali swojego researchu, więc, drogi słuchaczu, teraz zapraszamy się na wycieczkę po nazwiskach, po poziomach głębokości i zanurzeniu. I mam nadzieję, że ta lista przekona cię do tego, żebyś nie był do cholery leniwą kluchą.
Nie jest fajnie być leniwą kluchą.
Znaczy, miło jest być leniwą kluchą, bo możesz sobie leżeć i kluskować, ale...
Ale po co?
Ale po co? Z takich znanych mentalistów, których możecie oglądać w mediach, możemy wymienić...
Lajora Sucharda? Czy Sucharda? Nie wiem dokładnie, jakiego
nazwiska się powiada. On jest z Izraela, więc ciężko jest to dokładnie powiedzieć. Jest znajdowalny w internecie. Gary McCambridge.
Mark Salem.
Mark Salem jest fantastyczny. I Mark Salem, ciekawostka, na każdym poziomie, który będziemy teraz wymawiać, jest fantastyczny. Banaczek jest dosyć duży i znany w telewizji.
Ale możemy zejść trochę głębiej.
I jeszcze w sumie w telewizji znany jest bardzo Max Maven.
teraz już nie jest, ale był.
Tak, tak. I jego programów w internecie można znaleźć do dziesiątki.
Tak, jeśli wyszukacie nazwisko Max Maven, to prawdopodobnie zasypie was taka ilość wyników, że no, długo się przecież trzeba będzie przekopywać.
I jak sobie skonfrontujecie różnicę pomiędzy na przykład właśnie Liorem Saczarnym a Maxem Mavenem, albo Banaczkiem i Markiem Salemem, to zobaczcie, że to są zupełnie różne mentalizmy. I jak porównacie ich wszystkich do Derena Browna, zobaczcie, że to są zupełnie różne wizerunki tworzenia postaci, która ma nadnaturalne umiejętności.
Tak, i każde z tych poczuć estetyki jest inne.
Tak, a jeżeli zejdziemy trochę głębiej, bo mam tutaj na myśli ludzi mniej znanych szeroko w mediach, a dalej bardzo wartościowych, tworzących materiały dla magików i występujących aktywnie.
Często bardzo aktywnie.
Często bardzo aktywnie poza Twitternerem. A to mamy. Zacznijmy znowu z Izraela, Lior Manor.
To już drugi Lior na naszej liście.
Tak, tak.
Michael Murray.
Z którym mieliśmy wywiad w Impie. Polecamy.
I polecamy jego, i wywiad, i jego twórczość.
W sumie wszystko, co robi Murray, jest genialne.
Tak, jesteśmy w fanklubie Murraya troszkę.
Tak, znaczy jesteśmy szalonymi fanboyami Murraya, bo on jest tak super osobą.
To my założyliśmy fanklub Murraya.
Tak, światowy.
Jesteśmy w nim tylko my.
Słuchajcie, Michael Murray, jedyną osobą na świecie, do której jak podszedłem na Blackpool i zaczęliśmy rozmawiać, to wyjął whisky z jakiegoś powodu, ja nawet nie pamiętam z jakiego powodu wyjął tą butelkę whisky, nalał mi do kubka termicznego, który miałem po kawie.
To była godzina 8 rano.
I chlaliśmy razem whisky jego. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło, ale było fajnie.
W każdym razie, z tego co pamiętam, on miał chyba wtedy urodziny i dostał te whisky 15 minut wcześniej od kogoś w prezencie i doszedł do wniosku, że czas się, no,
tak, jak już spotkał Polaków, to z Polakami trzeba pić. Więc mamy Murraya, mamy Turnera Petera.
Mamy Johna Archera,
tak,
który nie tylko jest mentalistą, ale też się mentalizmem zajmuje.
Tak, jest mentalistą. Znaczy, no, on sam siebie opisuje bardzo mocno jako mentalista, więc ten...
Ale komediowy.
Komediowy, bo właśnie każdy z tych mentalizmów jest inny.
Tak.
Mamy Iana Rolanda, który szkoli CIA i FBI z technik wywierania wpływu i tworzy dla nich procedury operacyjne.
Tak, mentalizm potrafi też być naprawdę poważny. Mamy Boba Cassidy'ego.
Do niedawna mieliśmy.
Niestety.
Mamy Richarda Osterlinda.
Marka Pola.
I można naprawdę tych nazwisk wymienić bardzo, bardzo dużo. Wystarczy odrobina chęci, żeby zobaczyć, że Derren Brown nie jest mentalizmem. A pamiętajcie, to jest dopiero drugi poziom. Teraz możemy zejść naprawdę głęboko.
Tak, bo teraz zaczniemy kopać w historii. Będziemy grzebać już w ziemi praktycznie i będziemy dokopywać się do tego, skąd się wziął mentalizm taki, jaki znamy go dzisiaj.
Tak, w tej takiej współczesnej formie.
Bo nie jest to też samo źródło mentalizmu.
Oczywiście, tak, że nie.
Do tego prawdopodobnie nie dotrzemy nigdy.
Myślę, że nie. Mamy Canastę.
Mamy Anemana.
Mamy T.A. Watersa.
Mamy Barrego Richardsona.
Mamy Corindę. Mamy Washingtona Irvinga Bishopa. I wszyscy ci ludzie napisali naprawdę dobre książki. Wszyscy ci ludzie zostawili nam naprawdę genialne materiały, na studiowaniu których możemy spędzić resztę życia. Ile tych nazwisk wymienić? Masę.
Całkiem sporo. A to są tylko ci najbardziej znani.
Najbardziej wpływowi i tych, których chciało nam się wymienić. A pamiętajcie, że Derren Brown korzysta nie tylko z tych ludzi.
Tak, ale jeśli uda ci się prześledzić ich, to wydaje mi się, że stworzysz sobie na tyle dobrą podstawę, że nie będziesz zablokowany tylko i wyłącznie do właśnie Derrena Browna, czy któregokolwiek z nich, jeśli występowałby on pojedynczo.
Tak, dokładnie. Bo Derren Brown czerpie jeszcze dodatkowo z magii close-upowej, których twórców na tych wielu poziomach moglibyśmy wymieniać w nieskończoność.
Oj, tak.
Czerpie pełnymi garściami z Bizarre Magic i Rob Zabrecki. Jest mentalistą, nie jest mentalistą, można by się sprzeczać. Na pewno robi Bizarre Magic i na pewno jest w jakiś sposób spokrewniony to, co on robi, z tym, co robi Derren Brown.
Tak, szczególnie jeśli chodzi o poczucie estetyki, bo Derren Brown na Bizarre Magic oparł ten cały swój... Tak, repertuar jest... iluzji psychologicznej.
Tak, to jest bardzo istotne u niego. Tak samo Brad Henderson też jest w pewien sposób pokrewny do niego.
Tak, bo to jest poczucie estetyki, które przemawia do wielu ludzi. Ono może nie jest najpopularniejsze i dlatego najpopularniejsza w Polsce jest muzyka disco polo, a nie gotycka, ale jednak jeśli dodamy to poczucie estetyki do dosyć konkretnego rodzaju pokazów, tak jak to zrobił na przykład Rob Zabrecki właśnie, to osiągniemy całkiem ciekawy wynik.
Amen to that.
Ja bym to jeszcze porównał do jednej rzeczy. Bo jeśli opieramy się tylko na jednym twórcy i nie robimy tego researchu, to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli malować krajobraz i używali tylko jednego koloru.
Czarnego.
Czarnego. I tak, da się to zrobić. I są ludzie, którzy robią piękne obrazy, używając tylko jednego koloru. Ale jeśli chcemy zrobić realistyczny obraz, krajobrazu, który przemówi do jak największej ilości ludzi, to lepiej, żebyśmy poznali potencjał korzystania z wszystkich kolorów, jakie są nam dostępne.
Myślę, że to jest dobra metafora. Ja bym podsunął inną troszeczkę, że inspirując się tylko Darrenem Brownem, jest tak, abyśmy chcieli przez cały dzień czuć tylko jedną emocję. I jeżeli spędzimy cały dzień na śmianiu się, to obudzimy się w pokoju, gdzie będzie biało i będą bardzo miękkie ściany. Mimo, że przecież nie robimy nic złego, tylko się śmiejemy.
Jak już mamy te metafory, to powiedzmy jeszcze jedną. To jest tak, jakbyśmy chcieli napisać symfonię, używając w kółko tylko jednego dźwięku.
Ja jestem pewien, że ktoś taką napisał.
Bo da się, oczywiście, że się da.
W współczesnych czasach.
Pytanie, czy to jest właśnie to, co chcemy i czy osiągniemy dokładnie te cele, do których zmierzamy.
Spoiler alert, nie.
Dokładnie.
To, z czym chcielibyśmy was zostawić, drodzy słuchacze, to kilka takich myśli na pożegnanie, które zrobicie z nimi, co chcecie. Możecie się z nami nie zgadzać, możecie się z nami zgadzać, ale mówimy je z czystego serca i chęci tego, żeby magia rosła w siłę.
Tak, bo zamykanie się nie jest dobre. Trzeba mieć otwarty umysł.
Tak. Po pierwsze, rób zawsze szerszy research.
Szerszy niż ci się wydaje, że musisz zrobić.
Tak, jeżeli podoba ci jakiś efekt i dowiesz się, że na przykład został wymyślony przez Marlowe, to daj sobie zadanie, żeby dowiedzieć się, kim był Marlowe i kim się Marlowe inspirował. Gwarantuję ci, że śledząc efekty w przeszłość, wykonujemy to z Patrykiem i Jędrzejem wiele, wiele razy, to odkrywamy fantastyczne złoża inspiracji, wiedzy i pomysłów.
Tak, można natrafić często na takie rzeczy, których nigdy byśmy się nie spodziewali i gdybyśmy nie wyruszyli w taką podróż, nigdy byśmy na nie nie natrafili.
Tak, jeżeli chcesz kraść zdjęcia Darrena Browna, się nimi inspirować, żeby mieć sobie na stronę internetową, to sprawdź, jak się nazywał fotograf, który zrobił mu to zdjęcie. Zobacz inne jego sesje. Dowiedz się, kto był nauczycielem tego fotografa. Może się okazać, że nie musisz kopiować tego, co kopiują wszyscy inni. Możesz znaleźć tym coś dla siebie, nawet jeżeli tylko chcesz się inspirować.
A przede wszystkim nie będziesz musiał kraść.
Tak. W świecie idei, w sztuki jest to bardzo takie jednoznaczne, że biorąc efekt czy pomysł od jednej osoby i robiąc go po swojemu, zasadniczo kradniesz. Ale weźmiesz 10 składowych elementów od 10 różnych artystów i złożysz z tego coś swojego, to już będzie coś twojego. Jak to jest w sprawie? Jeżeli 30% jest twoje własne w malowanym obrazie, to już jest to nie plagiat?
Nie. Nie ma czegoś takiego.
Coś takiego czytałem.
To nie wiem, gdzie to czytałeś, bo nigdzie czegoś takiego nie ma.
Było to na Facebooku.
Aha.
Ktoś to napisał w komentarzu.
Pamiętajcie, nie wierzcie temu, co widzicie na Facebooku.
O, przy okazji, nie wierzcie temu, co widzicie na Facebooku. Więc kolejna rzecz. Jeżeli znajdziesz u siebie elementy wpływu Darrena Browna, jeżeli któryś z tych punktów, o których mówiliśmy dzisiaj, w jakiś sposób cię zabolał, bo wbijasz sobie gwoździa w nosa, masz rosyjską ruletkę w swoim programie, masz zdjęcie, kiedy zasłaniasz sobie palec z kartą, czy cokolwiek innego, czy myślisz, że mentalizm jest czyni cię lepszym człowiekiem niż ktokolwiek inny, a magia jest dla dzieci. Jeżeli coś z tego zapiekło, to nie gniewaj się na nas. Choć możesz na nas wylać hejty, my lubimy czytać hejty, ale zastanów się, co możesz zrobić, żeby poprawić to, żeby zmienić tą sytuację.
Jako artyści musimy mieć bardziej otwarty umysł niż ludzie, którzy nas oglądają. A powiedzmy sobie szczerze, każdy chciałby, żeby ludzie, którzy przychodzą na nasze pokazy, chcieli oglądać, nawet jeśli nigdy wcześniej nie widzieli czegoś takiego, ani nawet nie rozważali takiej rozrywki. Bo wtedy będziemy mieli więcej odbiorców. A jak chcemy, żeby ludzie, którzy nas oglądają, byli otwarci, jeśli sami tacy nie jesteśmy?
Dokładnie tak. Wyrażaj siebie, a nie kopiuj. Szukaj siebie. Na początek jest to trudne, ale z każdym kolejnym rokiem będzie łatwiej. Obiecuję ci to. I na koniec, pamiętaj o tym, że Darren Brown nie jest synonimem mentalizmu. Nie jest jedynym mentalistą, nie jest ostatecznym wzorcem. Jest tylko częścią tego nurtu, który dosyć mocno odcisnął wpływ na wszystkich, którzy go widzą i stworzył grupę ludzi, która bardzo często obiera go sobie na sztandar i macha nim nad głową, wrzeszcząc hałaśliwie i bezmyślnie.
Tak, w ten sposób ograniczysz jego wpływ na swoją twórczość, na swoje życie, na cały twój świat w twojej głowie i będziesz trochę bardziej wolnym człowiekiem. Będziesz człowiekiem trochę bardziej kreatywnym i moim zdaniem twoja magia może na tym tylko zyskać.
A dodatkowo pomożesz Darrenowi Brownowi, bo ja jestem pewien, że on nie chce być najgorszym, co spotkało mentalizm.
A niestety, tak prawdopodobnie jest.
I to by było na tyle.
Dziękujemy Ci za słuchanie nas. Do usłyszenia już za tydzień.
Cześć.
Hej, tu znowu studio. Mam nadzieję, że wychodzicie nadal z oniemienia. Jak oni tutaj mogli tak powiedzieć o przewspaniałym terenie. Ale widzicie, że tytuł jest troszeczkę wprowadzający w błąd, bo to niekoniecznie była krytyka samego działania, a troszeczkę inna analiza, dlaczego się stało to, co się stało. I jeśli jesteście młodymi magikami, to podaliśmy wam tutaj kilka fajnych nazwisk, które mogą was poprowadzić dalej. Także niekoniecznie będziecie całe życie zainspirowani jedynie Derenem. A jeśli macie jakiś problem i chcielibyście poszukać może kierunkowskazów do dalszego działania, to śmiało oczywiście możecie się z nami skontaktować i postaramy się wam też pomóc, by wskazać jakąś ścieżkę. A no, nie chcielibyśmy, żeby każdy kolejny młody magik w jakiś sposób mimo wszystko wpadł jeszcze w pokolenie Derena Browna, bo panowie to nazwali pokolenie, ale to nie tylko się tyczy, jakby tutaj wiecie, wieku czy danego okresu czasu. Można teraz być młodym, wchodzić w magię i po prostu natrafić na Derena i wpaść do tej grupy również. W każdym razie, jeśli szukacie jakiejś inspiracji, możecie śmiało sprawdzać te nazwiska, które tutaj zostały podane, bo to są naprawdę fantastyczni wykonawcy. I jeśli potrzebujecie jednak jakiejś wskazówki, to śmiało piszcie do nas na teatrzudzeń@gmail.com. Możecie nas też znaleźć na Facebookach, Instagramach, wszędzie, gdzie się da w internecie. Jeśli podobał wam się ten podcast, to najbardziej pomożecie nam szerując go dalej, czyli podając komu się da, no lub osobom, które myślicie, że potencjalnie byłyby nim zainteresowane. Dzięki serdeczne za to, że byliście z nami. Słyszymy się już za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Aj, nie wierzę, to już jest 40 odcinek. Wow, kiedy do tego doszło? Jeszcze 12 i mamy roczek. Hurra!